o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam słuchaczy w kolejnych poradach zdrowotnych. To już trzeci program, w którym poruszamy problemy kardiologiczne. Tak jak dotychczas, naszym gościem jest pan doktor Marek Zieliński, specjalista kardiolog. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, bardzo miło państwa znowu słyszeć.
Dzisiejszy jakby tytuł programu to nadciśnienie, choroba nadciśnieniowa. Panie doktorze, przypomnijmy, prawidłowe wartości ciśnienia, to w pierwszym programie było tak powiedziane, może są nowi słuchacze.
Zanim dojdziemy do tych wartości ciśnienia, to chciałbym jeszcze zwrócić państwa uwagę na dwie rzeczy. W chwili obecnej nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych na świecie. Takie mam wrażenie, że w tym dzisiejszym świecie, który pędzi i gna prędkością oszalałą, to najczęściej słyszymy o tym, że gdzieś coś zostało podpalone, gdzieś ktoś przedawkował leki, a jak się weźmie takie twarde dane WHO, to się okazuje, że na przykład na zapalenie wątroby umarło 120 tysięcy osób, z powodu na przykład przedawkowania narkotyków 160 tysięcy, a z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera co roku 17, prawie 18 milionów ludzi. I powinniśmy o tym krzyczeć i mówić o tym na okrągło i mieć to przed oczami cały czas. A jednym z głównych przyczyn zgonów z powodu właśnie tych sercowo-naczyniowych problemów jest nadciśnienie tętnicze. Drugim to niestety nikotynizm. Trzecim to zaburzenia gospodarki cukrowej, podwyższony poziom glukozy i cukrzyca, a czwartym podwyższony poziom cholesterolu. I to są rzeczy, które generalnie od lat 90. niewiele się zmieniły i one nadal królują. Jeżeli by spojrzeć na ilość ludzi, którzy w Polsce choruje na nadciśnienie, to jest około 10 milionów ludzi, to jest 35% naszej populacji. Zaburzenia lipidowe, które są z tym nadciśnieniem związane, choruje 18 milionów ludzi, 60% naszej populacji. 8 milionów z nas pali papierosy. Oj, mamy co robić, są to wyniki naprawdę, naprawdę niepokojące. Jeśli chodzi o pierwsze pani pytanie, jakie wartości ciśnienia uznajemy za prawidłowe, to myślę, że inaczej. Jako nadciśnienie tętnicze traktujemy ciśnienia, które są powyżej 140 na 90. Kardiolodzy dzielą, czy hipertensjolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się nadciśnieniem tętniczym, dzielą te wartości prawidłowe na optymalne i wysokie prawidłowe, czyli mniej więcej od 120 do 139, od 70 do 89 to są te wartości optymalne i wysokie prawidłowe. Od 140 na 90 mówimy o nadciśnieniu tętniczym.
A panie doktorze, może być takie nadciśnienie, wyższe wartości przygodne, a kiedy jest już to diagnozowane jako choroba nadciśnieniowa?
To jest
czy
też,
tak można w ogóle dzielić?
Myślę, że trochę trzeba to wyprostować. Często trafiają pacjenci do nas i często widzimy takich chorych, którzy nagle mają włączone leczenie nadciśnieniowe od jednego pomiaru nadciśnienia. Tak nie powinno być. Żeby rozpoznać nadciśnienie tętnicze, doktor, mierząc w gabinecie ciśnienie, powinien to zrobić na dwóch różnych wizytach. Powinny być to przynajmniej dwa pomiary na każdej wizycie, wyciągnięte z tego średnie. I dopiero wtedy, po dwóch różnych wizytach, jeżeli ciśnienia jest powyżej 140 na 90, możemy rozpoznać nadciśnienie. Proszę pamiętać, że emocje, nerwy, stres, nastawienie chorego, ból, tego typu sytuacje, kiedy nasz układ adrenergiczny gwałtownie wyrzuca hormony naszej walki, hormony obrony, czyli katecholaminy, jak je nazywamy, to ciśnienie pójdzie w górę. Proszę pamiętać, że wysiłek fizyczny, przejście parę metrów, także będzie powodował wzrost tego ciśnienia. Trzeba o tym pamiętać i trzeba to ciśnienie mierzyć w innych sytuacjach i innymi metodami i inaczej.
No właśnie, bo objaw białego fartucha w gabinecie,
tak.
Prawda?
Bezwzględnie tak. Jest to uznana forma nadciśnienia, nadciśnienie białego fartucha, stres przy wejściu pacjenta do gabinetu. Trzeba wziąć na to poprawkę.
Czyli może warto by zalecić, żeby ten pacjent kupił sobie aparat do mierzenia ciśnienia i w różnych warunkach w ciągu dnia sobie to ciśnienie skontrolował, tak?
Jak tak, pan na to powie? Tym bardziej, że aktualne nasze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zwracają uwagę, że pomiary prowadzone przez pacjentów, pomiary domowe, są równie dobre jak pomiary gabinetowe. Oczywiście istnieją jeszcze możliwe pomiary tak zwanymi holterami ciśnieniowymi, czyli pomiary dające obraz tego ciśnienia w ciągu całej doby, które są wykorzystywane w diagnostyce i w rozpoznawaniu nadciśnienia.
Może poradzimy naszym pacjentom, jaki aparat do mierzenia ciśnienia kupić, bo ostatnio jest taki modny ten nadgarstkowy. Pacjenci często pytają, nie wiedzą jaki.
Myślę, że dla Państwa najlepszymi aparatami, ponieważ nie musicie tego ciśnienia z całym szacunkiem zmierzyć na rowie w sytuacji bramkowej i musicie je zmierzyć, to dla Państwa najlepszymi aparatami do mierzenia są automatyczne lub półautomatyczne aparaty. To mają być aparaty, które jednak mierzą to ciśnienie na ramieniu. I proszę pamiętać, że no, jeśli już kupujemy aparat, to pamiętajcie Państwo, że to nie jesteście małymi dziećmi, więc obwód tego mankietu, który kupujecie, ma być adekwatny do Waszego ramienia, bo jak kupimy za mały, to będziemy mieć błędy w pomiarach tego ciśnienia. To są też dość ważne rzeczy. To może parę słów, jeżeli chodzi o sam pomiar ciśnienia przez Państwa w domu. Pamiętajcie, że trzeba posiedzieć te 5-10 minut, nie palimy wtedy papierosów, nie chodzimy, tylko przez chwilę siedzimy. Ręka ma być podparta, mankiet ma być założony na wysokości serca. Mierzymy to ciśnienie wtedy dwa razy. Nogi mają być podparte równo, Państwa plecy mają być oparte o krzesło. I takich pomiarów w zależności od zaleceń lekarskich może być kilka w czasie doby. Też pragnę przestrzec, że mierzenie ciśnienia co chwila, co moment, co 20 minut doprowadza pacjenta do skrajnego rozstroju nerwowego. I ponieważ to ciśnienie za każdym razem jest wyższe, szczególnie jak ktoś się emocjonuje, więc jeżeli mamy sprawdzać, to wystarczy to pomierzyć rano i wieczorem. My zalecamy to ciśnienie rano, pomiaru tego ciśnienia rano, po wstaniu z łóżka. Pomiary powinny być wykonywane akurat przez Państwa, jeżeli nie są w domu, powinny być 2-3-minutową przerwą, zapisane oba, lekarz prowadzący to sobie uśrednia i drugi raz powinny być wykonywane gdzieś po południu, czyli po godzinie 15 i też powinny być zapisane albo powinny zostać w pamięci tego urządzenia. Oczywiście, jeżeli ktoś się czuje na siłach i potrafi, to stare aparaty ciśnieniowe, rtęciowe, które jeszcze są na rynku, które uważamy za standard i dla wielu z nas nadal są najlepsze, czy aparaty zegarowe, które już nie mają rtęci, są doskonałym narzędziem do pomierzenia tego ciśnienia. Natomiast trzeba po prostu technicznie umieć to zrobić, założyć słuchawki, wysłuchać te pierwsze i ostatnie tony, więc myślę, że dla uproszczenia, tym bardziej, że wszystkie towarzystwa nadciśniowe się zgadzają, dla Państwa aparaty automatyczne lub półautomatyczne, jeżeli chodzi o firmy i o tak zwaną walidację tych aparatów, czyli dopuszczenie ich do pomiaru, to odsyłam do internetu. W internecie znajdziecie Państwo pełne listy aparatów różnych firm i można zobaczyć, czy ten, który sobie wymarzyliśmy, ale jest na ramie, jest automatyczny, znajduje się na tej liście.
Proszę powiedzieć, w naszych polskich warunkach holter ciśnieniowy jest zlecany przez lekarza kardiologa?
Ponieważ lekarze hipertensjologów, czyli lekarze zajmujący się sensu stricto nadciśnieniem tętniczym, to jest podspecjalność w ogóle medyczna, ona jest obok niejako kardiologii, natomiast kardiolodzy od wielu lat zajmują się nadciśnieniem tętniczym, jest to dla nich no, część pracy, tak? Natomiast ponieważ to nadciśnienie jest dużym problemem, problemem społecznym, problemem populacyjnym, została wydzielona taka specjalizacja i taka specjalizacja istnieje, czyli hipertensjologia, czyli nauka o nadciśnieniu tętniczym.
Panie doktorze, a jak pacjent odczuwać może nadciśnienie? Jakie mogą być objawy?
Może wcale nie odczuwać. Może odczuwać bóle głowy. Tych objawów może być tysiące. Skoro tysiące, to generalnie nie jest trudno pokazać palcem, że to na pewno jest od nadciśnienia. Często spotykam się z tym, że o, boli mnie głowa z tyłu, z przodu, z boku, to znaczy, że mam nadciśnienie. Zdarza się, że owszem, nadciśnienie generuje bóle głowy, generuje gorsze samopoczucie, ale wcale niekoniecznie tak musi być. Pacjenci mogą mieć ciśnienie 180-200 i generalnie nie odczuwać niczego. Szczególnie chorzy, którzy z tym nadciśnieniem chodzą dłuższy czas, oni się dużo lepiej czują na wyższych ciśnieniach niż w pierwszym okresie po obniżeniu tego ciśnienia, kiedy się czują słabi, senni, robi im się niedobrze, robi im się mroczki przed oczami, więc trudno powiedzieć, że nadciśnienie daje jakieś konkretne, swoiste objawy.
leczenie nadciśnienia. I to farmakologiczne, i niefarmakologiczne.
Ponieważ żyjemy, tak jak powiedziałem, w zagonionym czasie i w zagonionym kraju i tych doktorów naszych jest mało i w przychodniach rodzinnych i nie tylko są duże kolejki, kłopoty są niekiedy z dostaniem się do tej służby zdrowia, to myślę, że o leczeniu farmakologicznym to sobie darujmy. To zajmują się tym lekarze i tyle. Państwo dostajecie tabletki i według mnie najważniejsze jest to, żebyście je brali. Brali je regularnie. Tendencja w leczeniu farmakologicznym jest to, żeby tych tabletek było jak najmniej podawanych i jak najrzadziej i żeby działały jak najdłużej. Natomiast brak czasu i ilość ludzi, którym próbujemy pomóc, powoduje to, że trochę umyka nam pomysł na leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia. Proszę pamiętać, że to leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia to jest leczenie nie tylko nadciśnienia. Próba weryfikacji, próba modyfikacji wielu czynników ryzyka, które doprowadzają generalnie do śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Bo samo leczenie nadciśnienia tętniczego ma z założenia per se obniżyć ciśnienie, bo obniżenie ciśnienia tętniczego będzie powodowało to, że będziemy mieć mniej udarów, mniej zawałów, mniej niewydolności krążenia i będziemy dłużej żyli. Natomiast wracając do tego leczenia niefarmakologicznego. No pewnie będę mówił truizmy i pewne będę mówił rzeczy, które są dla Państwa znane, ale jak się pewne rzeczy powtarza, to się utrwalają. Parę wytycznych i parę takich pytań, które dostaję w gabinecie co jakiś czas. Próbujemy ograniczyć naszą masę ciała. Próbujemy być szczupli, próbujemy stosując diety, które powodują zrzucenie zbędnych kilogramów. Daje to szansę sercu i naczyniom na lepszą pracę. Czyli raz, dbamy o dietę, dbamy o zrzucenie zbędnych kilogramów, to próbujemy zredukować masę ciała. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przy nadciśnieniu tętniczym, na pewno Państwo słyszeli, nie powinniśmy stosować za dużo soli kuchennej. Tak na potrzeby domu, to znaczy, że nie dosalamy potraw dodatkowo niż one są. Staramy się nie używać produktów, które są konserwowane, które są z założenia, zawierają dużą ilość soli i staramy się stosować warzywa i owoce świeże. To, co zawsze pytają mnie pacjenci, to jest kwestia kawy i alkoholu. Jeżeli chodzi o kawę, to kardiolodzy jakoś nieszczególnie widzą problem w kawie i kawa nieszczególnie wpływa na nadciśnienie. Jeżeli chodzi o alkohol, to tu już tak dobrze nie jest. Oczywiście, że jeżeli chodzi o alkohol, to myślę, że tak. Powiedzmy to w trzech zdaniach. Po pierwsze, jeżeli ktoś choruje na serce, to powinien tego alkoholu unikać. Pomysł na nadmierne spożycie i upijanie się jest złym pomysłem i jest karygodnym w sytuacjach, kiedy ktoś choruje na serce i na nadciśnienie. Mój dziadek kiedyś powiedział, że alkohol jest dla ludzi, tylko trzeba go umieć pić i na niego zarobić. Ja się z tym całkowicie zgadzam. I jeżeli chodzi już o ścisłość, to kardiolodzy i hipertensjolodzy mówią o tym, że w ciągu tygodnia mężczyzna może wypić 20 do 30 gram dziennie etanolu. Czyli to jest w przeliczeniu na wino lub piwo, to jest z jeden kieliszek wina czy 250 ml piwa lub 25 gram wódki, to jest 10 gram czystego etanolu. Natomiast proszę pamiętać, to się nie sumuje. Czyli jeżeli ktoś nie spożywa tego alkoholu przez 7 dni, to nie znaczy, że może 7 dnia zesumować wszystko razem. U kobiet jest to trochę mniej, może wypić tylko 10 do 20 gram dziennie, czyli to w przeliczeniu jest adekwatnie mniej. Natomiast to nie znaczy, że namawiam Państwa do picia alkoholu. Podkreślam, on nie jest najlepszy, ale zdarzają się sytuacje, kiedy no po prostu życiowe, kiedy wypicie lampki wina czy odrobiny whisky nikomu nie zaszkodzi, jeśli jest robione z głową. Wysiłek fizyczny jak najbardziej. 30 minut dziennie, 5-7 dni w tygodniu, tak żeby w tygodniu było około 300 minut takich ćwiczeń, to lepiej, żeby było chodzenie, jeżdżenie rowerem, pływanie, niż próby wysiłków takich, które wymagają gwałtownego podnoszenia czegoś, napinania mięśni, takich statycznych wysiłków. Natomiast i jeszcze jedna rzecz, te wysiłki powinny być robione także z głową. To nie chodzi o to, żeby wystartować gwałtownie, bez rozgrzewki i natychmiast osiągnąć poziom rakiety pędzącej w kosmos, tylko chodzi o to, żeby ten wysiłek rozpoczynał się spokojnie, miał swój szczyt i wolno opuszczał się w dół. I byle był regularnie wykonywany, to będzie naprawdę dużo lepiej dla Państwa, a ja będę miał z moimi kolegami na kardiologii dużo mniej roboty.
Leczymy, biegniemy, ćwiczymy. O! czekają, chodź przyjaciół zbierz.
Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy.
Zapraszamy do zabawy!
Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy, tańczymy. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy.
I oczywiście ostatnia rzecz z tych takich niefarmakologicznych rzeczy to palenie papierochów. I tu dyskusji nie ma. Nikotyna nijak nie pasuje do serca i serdecznie namawiam do każdych pomysłów na rzucenie papierochów i odstawienie ich ze swojego życia. I na te rzeczy w czasie zwykłych wizyt w poradni rodzinnej czasami nie ma czasu. Nie ma czasu tego wyartykułować, nie ma czasu o tym powiedzieć. Tylko współpraca Państwa z nami da efekt końcowy taki, że Państwo będziecie żyli dużo dłużej. Myślę, że ideą, jakąś perspektywą patrzenia na leczenie nadciśnienia to nie jest kwestia tego, że wyrównamy, owszem, musimy wyrównać poziom ciśnienia w danej chwili, mamy na to najczęściej 3 miesiące, ale chodzi o to, żebyście Państwo żyli jak najdłużej, żebyśmy dociągali do tej 80-ki, 90-ki w dobrej formie. Takie szanse daje nam tylko połączenie sił Państwa i Państwa wysiłków z naszym leczeniem tabletkami.
Proszę Państwa, ja tutaj nic nie mogę dodać, nic ująć. Były to bardzo mocne wskazówki dotyczące naszego trybu życia. Ja tylko może tak po cichutku się cieszę, że o wielu tych sprawach właśnie żywieniowych, dotyczących aktywności fizycznej, dotyczącej troski o utrzymanie prawidłowej masy ciała, to w naszych tutaj poradach zdrowotnych często o tym mówimy i będziemy mówić nadal. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszy program.
Także bardzo dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.